Pani doktor, drugie pytanie jest takie oto. Jak rozmawiać o tym, co się dzieje? Bo my dorośli jesteśmy właściwie przywiązani do internetu w tej chwili i do wszelkich źródeł informacji. Przeczytałam na profilu społecznościowym czyjąś wypowiedź. Czy wy też tak macie, że kładziecie się z telefonem komórkowym spać i sprawdzacie przed zaśnięciem, co się dzieje w Ukrainie i budzicie się rano i też to robicie? Pierwsza to czynność jest taka, prawda?
To znaczy ja myślę sobie tak, bo ja sama też tak mam, jak pani redaktor opisała, ale no to jest to pytanie kluczowe, czy my rzeczywiście musimy aż tak bardzo obnażać się, że tak powiem, przed naszymi dziećmi, czy przed uczniami w szkole, mówiąc o tym, co rzeczywiście przeżywamy, ponieważ oni mają też prawo do swoich emocji, do przeżywania tego na swój sposób. Oczywiście zgadzam się z tym, że rzetelna wiedza zmniejsza lęk i poczucie zagrożenia, jeżeli jest oczywiście podana w odpowiedni sposób. Ale pierwsza rzecz to jest według mnie danie dzieciom, młodzieży okazji do opowiedzenia o swoich własnych emocjach, do tego, żeby dostosować to, tak jak już mówiłam wcześniej, do wieku. Jeżeli mamy do czynienia z uczniami z młodszych klas, którzy zupełnie inaczej patrzą na kwestie wojny, bardziej rozpatrują je w kategoriach dobra i zła, albo może nawet ponadto, bo mamy teraz na przykład fenomenalne doświadczenia na naszym Wydziale Pedagogiki związane ze zbiórką zabawek, różnych pluszaków, gier dla tych najmłodszych dzieci z Ukrainy. I nierzadko spotykamy się z takimi pięknymi listami, które piszą nasze dzieci do swoich rówieśników z Ukrainy, które zupełnie są pozbawione tego kontekstu jakiegoś wojennego, a jednocześnie niosą w sobie taką ogromną moc empatii, że to jest, słuchaj, to jest ta zabawka dla ciebie, to jest ta gra dla ciebie, ponieważ ja się świetnie przy tym bawiłam, czy bawiłem, i daję to tobie, tak? I zupełnie jakby ten kontekst przeniesienia nieco tych emocji od tego takiego rozpatrywania tych kwestii bardzo związanych z wojną na rzecz tego, co rzeczywiście możemy zrobić. I to jest właśnie to, co stanowi takie trochę niejako panaceum radzenia sobie z lękiem, z bezradnością, bo to jest też taka szkoła i empatii, i takiego poczucia niejako jedności. A z drugiej strony jest to dla mnie akurat zajmującej się komunikacją, o ile można w ogóle tak powiedzieć, bardzo dobra szkoła pokazania tego, jak działają na przykład nieprawdziwe informacje w sieci. Oczywiście mówimy o uczniach starszych,
tak?
Kiedy możemy rzeczywiście nauczyć ich odróżnić rzetelne źródła informacji od tych niesprawdzonych, od tych, które podsycają naprawdę niepotrzebne emocje. I to jest wielopłaszczyznowe nasze oddziaływanie pedagogiczne w tym momencie, którego oczekują nasi młodzi. Ale myślę, że pierwsza sprawa to są rzeczywiście nasze emocje i emocje naszych najmłodszych, czy naszych dzieci, nawet starszych. Zadbanie o emocje, zaopiekowanie się tymi dziećmi, zapytanie właśnie o to, co często nasi psychologowie mówią, czego potrzebujesz w tej sytuacji. Tak jak pytamy na przykład uchodźców, czego potrzebujecie, albo przynajmniej intuicyjnie staramy się nawet wychodzić naprzeciw. To, co staramy się nawet jako nasz wydział robić, uruchamiamy jakby kolejne podcasty nasze dla nauczycieli, dla rodziców, jak radzić sobie, nawet dzisiaj wychodzi kolejny podcast naszej psycholożki świetnej, jak radzić sobie, jak mówić o tych emocjach. To jest taka wartość, do której zachęcam wszystkich rodziców, nauczycieli, żebyśmy szukali tych źródeł, tych sił wsparcia siebie nawzajem, żebyśmy mogli dobrze o tej sytuacji rozmawiać z naszymi dziećmi.